Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną. Zaczniemy od pytania, co czeka największą porodówkę w Polsce, gdy liczba porodów w całym kraju spada.
W planie jest tutaj przeniesienie kliniki ginekologii onkologicznej z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Wymaga to pewnych inwestycji sprzętowych, lokalowych, pewnej reorganizacji, która będzie się w sposób bardzo taki ewolucyjny toczył.
Rozwinięcie ginekologii onkologicznej w szpitalu to jeden z pomysłów nowego dyrektora.
Co nam daje kontakt z roślinami i komu hortiterapia pomaga?
Zaczęliśmy rehabilitować ją w ogrodzie. Wykorzystywać wszystko, co ją otacza, co ją ciekawi, co przekierunkowuje jej uwagę na inne rzeczy niż to, co jest.
Powiemy o doświadczeniach tych, którzy na co dzień wykorzystują taką terapię.
Całe rodziny szyły w Poznaniu poduszki dla kobiet po mastektomii. To była kolejna odsłona projektu Serce od Serca.
Kiedy się budzimy po narkozie, czasem bez piersi, czasem z rekonstrukcją, ale różnie to bywa, różnie to się znosi, to serce z takimi słowami wsparcia, no to jest coś super.
Projekt jest realizowany w całej Polsce.
Na koniec będzie zaproszenie na rajd po zdrowie. Będą badania profilaktyczne, ale też okazja, by dowiedzieć się, jak zmieniło się leczenie chorych z nowotworami krwi.
Niemożliwe naprawdę nie istnieje, a to wszystko dzięki nowoczesnym terapiom, którym pacjenci mogą żyć lepiej niż przed chorobą, aktywnie, efektywnie i pełni.
Zapraszamy, za chwilę więcej szczegółów.
Magazyn na zdrowie.
Jaka przyszłość czeka największą porodówkę w Polsce? Klinika Przypolnej w Poznaniu ma od tego miesiąca nowego dyrektora. Doktor Radosław Mądry wygrał konkurs zorganizowany przez Uniwersytet Medyczny, bo szpital jest placówką uczelnianą.
Polna to największa porodówka w Polsce, która podobnie jak inne szpitale boryka się ze spadającą liczbą porodów. Szpital różnymi akcjami zachęca kobiety, by rodziły na Polnej. U nas teraz rozmowa z doktorem Radosławem Mądrym.
Wiemy, że dzieci rodzi się coraz mniej. Państwo to też na pewno odczuwacie. Czy można coś z tym zrobić, albo państwo jako szpital coś chcecie z tym zrobić?
Czy my możemy jako szpital zrobić coś, żeby więcej się dzieci rodziło? Tak, oczywiście. Robimy to. Mamy program in vitro i jesteśmy szpitalem, który bardzo stara się, żeby dzieci w Polsce było więcej właśnie dzięki programom in vitro i naszej działalności w dziedzinie wspomagania rozrodu, więc w tej skromnej możliwości naszych działań tak. No natomiast zmienia nam się świat, trochę zmienia nam się nastawienie do posiadania dzieci. To powoduje, że tych dzieci rodzi się istotnie mniej.
Mówi się o tym, że porodówki już w tej chwili walczą o ciężarne. To widać, organizując różne zaproszenia na zwiedzanie, tego typu rzeczy. Państwo też to oczywiście robicie.
Ja bym tego nie nazwał walką, bo to jak te walki, to od razu mamy takie jakieś złe obrazy i złe nastawienia. Na pewno konkurujemy o to, żeby wybrać nasz szpital. Co do tego nie mamy wątpliwości. I w tej dziedzinie na pewno bardzo będziemy zmieniać naszą strategię, żeby konkurować w takim dobrym modelu konkurencji. To znaczy, że nie pokazywać, jak oni robią źle, tylko jak my robimy to dobrze, jakie mamy możliwości, dlaczego możemy mówić, że fajnie jest urodzić na Polnej. To będzie taka nasza próba bardzo pozytywnego przekazu. I oczywiście tak, pokazujemy. Można przyjść, zobaczyć porodówkę, zobaczyć oddziały. Trochę odczarować ten nasz obraz. No i właśnie ponieważ ten świat się nam zmienia i jak kiedyś ktoś rodził po raz drugi, trzeci, czwarty, to często już potem był trochę weteranem, rozumiał jak to działa. A teraz bardzo się cieszymy, jak ktoś ma jedno, a najlepiej dwoje dzieci. No to ta szansa zobaczenia tego świata za murem bloku porodowego jest bardzo cenna. Widzimy bardzo duże zainteresowanie tego typu akcjami. Widzimy, że bardzo dużo osób chce zobaczyć, jak wyglądamy. Oczywiście to nie wszystkie te osoby potem skorzystają z naszych usług. Natomiast z tego, co wiem, mamy zawsze zajęte wszystkie te terminy.
Przyszłe mamy też zawsze pytają, czy będzie możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego. To w szpitalach generalnie rośnie już od paru miesięcy u Państwa?
U nas też rośnie. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest absolutnie możliwe. Jest to oczywiście kombinacja raz wyboru pacjentki, dwa tego, jak ten poród przebiega.
Tu drugą nogą jest ginekologia i pewnie też onkologia.
W zasadzie pierwszą nogą tego szpitala jest neonatologia. Dwie duże kliniki neonatologii, które zapewniają tym małym ludziom ogromną szansę na to, żeby być zdrowym, żeby wyjść z różnych problemów, które zaczynają się u nich na starcie, czasami trochę za wcześnie. To jest pierwsza noga tego szpitala tak naprawdę.
I to zawsze będzie.
I to zawsze będzie. Z uwagi na to, czym jesteśmy dla zachodniej Polski. Natomiast oczywiście ginekologia jest tą trzecią częścią, na której ona się trzyma. Czy onkologia? No w tej chwili oddział onkologii ginekologicznej jest jednym z, oczywiście, z oddziałów tego szpitala. Jest taki plan, żeby to troszeczkę zmienić. Pewnie moje pojawienie się w tym szpitalu w roli dyrektora zwiastuje taki pomysł, ale to nie jest tak, że my tu dokonamy dramatycznych zmian, które będą związane ze zmniejszaniem innych oddziałów. Myślę, że musimy trochę Polną przeorganizować i w planie jest tutaj przeniesienie kliniki ginekologii onkologicznej z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Wymaga to pewnych inwestycji sprzętowych, lokalowych, pewnej reorganizacji, która będzie się w sposób bardzo taki ewolucyjny toczyć.
No właśnie, jeśli chodzi o inwestycje, co w planach?
Och, plany nasze są ogromne i tutaj te inwestycje są niezbędne, żebyśmy byli w stanie podołać tym zadaniom, bo też oczekiwania, jak się leczyć, się zmieniają. Polna w przyszłym roku będzie obchodziła 125-lecie, więc przed nami dużo wyzwań czysto technologicznych, takich, które będą polegały na poprawie funkcjonowania i naprawach, które są niezbędne. Ale są także plany pewnego rozwoju i unowocześniania rzeczy, które już działają, oraz plany budowy nowych budynków. Jeśli chodzi o sprzęt, to przed nami na pewno chęć zakupu tomografu komputerowego, bo to jest rzecz, której nam tu brakuje. Natomiast potem ta lista rzeczy, które chcielibyśmy mieć, też jest bardzo, bardzo, bardzo duża.
Rozumiem, że te oddziały, które zostają w szpitalu, czy jakiś nowy powstanie, jakieś nowe poradnie w planach?
Na pewno są pewne pomysły, ażebyśmy tworzyli nowe poradnie. Na pewno są też pomysły, żebyśmy mieli nowe oddziały.
A czego by pacjentki najbardziej oczekiwały?
Na pewno chciałyby takiego miejsca, takiej przestrzeni klubowej gdzieś na terenie szpitala, gdzie mogłyby spokojnie usiąść, trochę odetchnąć, porozmawiać z rodziną, może zapomnieć przez chwilę, że za chwilę wracają znowu na salę. Takie miejsce byłoby bardzo nam potrzebne. W warunkach lokalowych tego szpitala w tej chwili to trochę jest to trudne, ale musimy się zastanowić, jak to rozwiązać. Mamy parę pomysłów, jak poprawić w ogóle jakość pobytu pacjentkom tutaj. Myślę, że jak one się już sfinalizują, to będziemy o tym Państwa też informować.
Akcja profilaktyka.
To dziedzina nauki, a jednocześnie rodzaj terapii. Hortiterapia rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Coraz więcej osób chce szkolić się w tej dziedzinie. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się na przykład studia podyplomowe organizowane przez Poznański Uniwersytet Przyrodniczy.
Choć hortiterapia zaczęła być popularna w czasie pandemii, kiedy zatęskniliśmy za leczniczym działaniem przyrody, to jednak wszystko zaczęło się dużo wcześniej. Rozmawiam z dr inżynier Beatą Puszak-Witkowską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, o której studenci mówią, że jest matką hortiterapii. Może to określenie trochę na wyrost, ale jej wkład i doświadczenie życiowe z zastosowaniem hortiterapii jest nie do przecenienia.
Ja hortiterapię prowadzę od 14 lat, ponieważ ja mam dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną. I w momencie, kiedy Basia się urodziła, dowiedziałam się, że to będzie dziecko leżące, wegetatywne, patrzące w sufit. Tak mi pan doktor powiedział, sałata. Proszę się przyzwyczaić do tej informacji, że pani ma sałatę.
To w pani spowodowało szukanie sposobów na to, jak jej pomóc?
Doznałam szoku, ponieważ były komplikacje podczas porodu. Zaczęłam grzebać i szukać. Z wykształcenia jestem ogrodnikiem, ale nie takim tylko ogrodnikiem, ale też osobą, która pracuje w ogrodzie, która lubi przebywać z roślinami i to jak gdyby pokazało mi, że ten ogród powinnam wykorzystać, tą swoją wiedzę, którą mam do rehabilitacji mojego dziecka. Podczas kolejnych miesięcy okazało się, że trafiliśmy na bardzo fajnego rehabilitanta, który nie powiedział mi nie. Pierwsza rozmowa była nasza, że walczymy o to, żeby ona usiadła na rok. Basia się okazała, nie dała się ćwiczyć na sali rehabilitacyjnej i w tym momencie zaczęliśmy rehabilitować ją w ogrodzie. Wykorzystywać wszystko, co ją otacza, co ją ciekawi, co przekierunkowuje jej uwagę na inne rzeczy niż to, co jest. Więc na sali ćwiczeń rehabilitant mi pokazywał, co powinnam z nią zrobić, jaką partię mięśniową wyćwiczyć, a ja to później realizowałam w ogrodzie. Baśka stała na rok. W gruncie rzeczy już chodziła i można powiedzieć, że jest takim moim królikiem doświadczalnym, na którym testowałam wszystko, co może być w ogrodzie.
I co się przede wszystkim sprawdza?
Wszystko. Wszystko. Baśka ma w tej chwili 14,5 roku. Biega, pływa, nurkuje, jeździ na rowerze. Zdążyła nam złamać nogę w międzyczasie. Nie ma rzeczy niemożliwych i 2 miesiące po złamaniu nogi weszła już na drzewo, tak? Więc myślę, że jest to niedoceniana terapia, która jest na wyciągnięcie ręki. My lubimy zapłacić za coś mega dużo.
Za ciężkie sprzęty, za korzystanie z takich bardzo wyspecjalizowanych.
Tak, ja doznałam, można powiedzieć, takiego szoku, będąc w szpitalu właśnie po złamaniu nogi na sali rehabilitacyjnej, że ja mogłam na tej sali spędzać 3 razy w roku czas na turnusach 3-tygodniowych, żeby moje dziecko postawić, bo spotkałam o podobnym typie wiotkości dziecko, które nie chodzi samodzielnie, a 3 razy w roku jest na takiej sali rehabilitacyjnej.
Dlaczego zatem tak mało się o tym mówi i o tym zbawiennym wpływie natury i przyrody i korzystania z tego, co nas otacza?
Bo my wolimy wziąć tabletkę, która na wszystko pomoże, wolimy iść do rehabilitanta. Proszę mi uwierzyć, jak po latach patrzę na to, że no, u nas okazało się, że to było sukcesem wybranie hortiterapii, dlatego że często dzieci są przyprowadzane na salę rehabilitacyjną i zostawiane rehabilitantowi i rodzic się pyta, za ile ma wrócić. Dziecko nie stara się dla rehabilitanta, nie stara się dla siebie, on nie potrzebuje tego. Wręcz będzie leżał, tak? I nie robił, wykonywał poleceń. On się chce starać dla swoich rodziców, tak? Tych najbliższych. I w ich oczach chce spełniać wszystko. Więc myślę, że czasami rodzice powinni znaleźć czas nawet dla zdrowych dzieci, bo ja patrzę teraz przez pryzmat używania smartfonów u dzieci i przeżywania w tak dużej ilości na tych wszystkich TikTokach, tak? Bo w tej chwili już o tym się mówi. I później przechodzenie w starszym wieku w depresję i te wszystkie inne rzeczy. Dziecko powinno mieć czas, żeby się ponudzić, a nudzić można się w ogrodzie i w lesie.
Osoby mogą powiedzieć tak, no tak, to jest dla tych, którzy mają działkę, dla tych, którzy mają ogród, ja mieszkam w bloku na 5. piętrze, no to jak ja mogę tutaj korzystać z dobrodziejstw?
To są rośliny doniczkowe i to są rośliny też balkonowe.
I to tak? Też jest możliwe?
Też jest możliwe.
A co z zimą?
Można powiedzieć, ogród kończy się nam w październiku, tak? Ale później są przygotowania do Bożego Narodzenia, więc te zajęcia mogą być w sali, tak? To może być układanie kompozycji świątecznych. Ja często prowadzę warsztaty dla osób słabowidzących, niewidzących i tutaj na przykład bardzo fajnie się sprawdzają arcyterapia, tak? Która wykorzystuje rośliny, czyli to właśnie układanie kompozycji na grup dla najbliższych, później Boże Narodzenie, a później przychodzi styczeń, tak? I ja to nazywam depresją ogrodniczą, bo wiadomo, że wtedy dopiero zaczynamy się szykować do nowego sezonu, tak? I jeżeli to sobie ładnie układamy w głowie, to w styczniu zaczynamy planować nasz ogród, tak? Sprawdzamy, jakie mamy nasiona, jakie zebraliśmy, czy kupiliśmy, zostały nam z ubiegłego roku. Planujemy rabatę, co kupić. I to można bardzo ładnie, jeżeli jest się takim dobrym hortiterapeutą, wykorzystać w pracy.
Doktor Beata Puszak-Witkowska razem z mężem dokumentują pracę ze swoim dzieckiem i zbawienny wpływ hortiterapii, prowadząc na Facebooku profil pod nazwą Ogród Bawi, Uczy, Leczy. Zainteresowanych tam odsyłamy.
Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Czasem miał
Magazyn na zdrowie.
Wielkie szycie poduszek dla kobiet po operacji raka piersi zorganizowano przed tygodniem na poznańskiej Cytadeli. To była kolejna odsłona projektu Serce od Serca, który jest realizowany w różnych miastach w całej Polsce.
Poduszki są w kształcie serca nie tylko ze względu na hasło akcji. Zostały tak wyprofilowane, by włożone pod pachę dawały ulgę chorym. Uszyte poduszki trafią do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
My co roku, praktycznie od samego początku, jesteśmy sercem z tą akcją i co roku organizujemy 3 albo 4 akcje. Wyszywamy trochę ponad 1000 poduszek na nasze poznańskie oddziały w trakcie tych akcji.
I jaki odzew był podczas tych 2 poprzednich edycji, mimo wakacji, tych warsztatów?
Zawsze bardzo duży. Od 6 lat już szyjemy te poduszki co najmniej, więc ta grupa jest wsparcia bardzo duża. To fajnie, bo serce rośnie i małe dzieci, i mężczyźni, i kobiety. Wszyscy angażują się całymi rodzinami, aby choć na chwilę wygospodarować ten czas w niedzielę i poświęcić go właśnie na rzecz osób, które zmagają się z rakiem piersi.
Jest to naprawdę świetna inicjatywa. Dostałam taką poduszkę po operacji i jest to genialna rzecz do rehabilitacji. Także teraz w ramach odwdzięczenia się, żeby inne dziewczyny też mogły z tego skorzystać, przychodzę jak tylko mogę. Taki trochę dla mnie priorytet, jak mogę, to przychodzę. No i też miło tu można spędzić czas, porozmawiać, także świetna, świetna rzecz, ale przede wszystkim projekt jest rewelacyjny, bo te poduszki to jest naprawdę i super wsparcie rehabilitacyjne i te słowa tutaj wsparcia, które piszemy dla dziewczyn, to też jest bardzo wielkie takie psychiczne wsparcie.
Poduszka wyprofilowana odpowiednio, ale też takim sercem
przekazanym. Tak, właśnie, tak, że jest jakby takim wsparciem emocjonalnym i w tym trudnym czasie, kiedy się budzimy po narkozie, czasem bez piersi, czasem z rekonstrukcją, ale różnie to bywa, różnie to się znosi, to serce z takimi słowami wsparcia, no to jest coś super. Wręcz się czeka, jak już dziewczyny wiedzą, że dostaną, to czekają na to serce, żeby sobie je przytulić, przeczytać, no i naprawdę jest to fajne potem, żeby, no tak zmniejszyć sobie trochę też ten ból pooperacyjny.
Tutaj szycie poduszek, ale nie tylko.
To cały proces polega na tym, że wykrawamy te poduszki, zaszywamy je, wypełniamy je tutaj, zaszywamy do końca ręcznie, ściegiem krytym i później pakujemy i dorzucamy takie życzenia od każdego z uczestników dla pacjenta. Dziewczyny zrakujemy jak chcemy, są tutaj naszym dużym wsparciem. Bardzo dużo pacjentek także w trakcie przygotowań przychodzi i uczestniczy w tych wydarzeniach. One podkreślają szczególnie, że ta poduszka nie dosyć, że ma takie terapeutyczne właściwości, bo faktycznie jest tak skonstruowana przez autorkę tej poduszki, że pomaga w tym procesie rekonwalescencji, ale także daje takiego kopa i powera do tej walki co jest potrzebne w tej sytuacji, w której się znaleźli.
Rozumiem, że to są już przygotowane te poduszki, żeby je zaszyć, tak?
Te są do zaszycia ręcznego. Dbamy o to, żeby było zaszyte ściegiem krytym, czyli tak naprawdę na pasko, że jak panie sobie podkładają pod ramię, żeby tam nic nie uwierało. Nawet te poduszki, które mają łączone tkaniny, to zawsze staramy się, żeby druga strona była gładka, żeby no nic tam nie bolało, tak? Żeby ten komfort użytkowania był jak najlepszy.
I one są w kształcie serca, tak?
One są w kształcie serca. Serce zaprojektowała Ania Sławińska. To jest taka pani od Patchworku z Warszawy. Na jej stronie projekt Serce od Serca można przeczytać, jak to było na samym początku. A potem akcja się rozrosła do ogólnopolskich rozmiarów. No i my szczęśliwie w Poznaniu, to jest naprawdę wielka akcja, a takich inicjatyw małych, oddolnych jest bardzo dużo w kraju.
Rozumiem, że to wyprofilowanie też pomaga tak pod pachę włożyć.
Dokładnie tak, to nie jest takie serce w kant, jak klasyczne serce, ma to zaokrąglenie właśnie po to, żeby pod ramię jak najlepiej włożyć. No i panie, które przychodzą nam dziękować za te poduszki, mówią, że to faktycznie był bardzo duży komfort.
Katarzyna Skowrańska, jestem administratorem strony na Facebooku Poznań Szyje. Tutaj wspomagamy na tyle, ile potrafimy swoimi umiejętnościami. Czasami takimi, które posiadamy z wykształcenia, czasami po prostu dlatego, żeby pomóc, żeby tu być, ponieważ no, atmosfera jest niepowtarzalna. Dla mnie to jest takie wspólne tworzenie dobra i tworzenie czegoś dla chyba lepszego świata i lepszego jutra.
Sporo osób pociągnęła ta akcja w Poznaniu, jak Państwo obserwujecie?
Myślę tak, że jeżeli chodzi o sam Poznań Szyję, może mniej, ponieważ tak naprawdę nazwa nie zobowiązuje tak do końca do miejscowości, z której się pochodzi, prawda? To są ludzie z Wielkopolski, więc jakby przyjazd tutaj nie zawsze jest dla nich łatwy. Natomiast na pewno zachęciła sporo osób mieszkających w Poznaniu, sporo osób zmagających się z chorobą onkologiczną, osób wspierających te osoby, przyjaciółki, rodziny, które pojawiają się tutaj i pomagają. Nawet jeśli nie posiadają żadnych umiejętności szyciowych, tak? Bo jesteśmy grupą kilku osób, które siadają przy maszynach i po prostu szyjemy, ile tylko możemy, ile prądu w pedałach zostaje. Natomiast przychodzą tutaj całe rodziny, które uczą się przy nas, jak zaszyć takie poduszki, jak wypełniać, jak sprawić radość i jak napisać też, ponieważ każda poduszka jest opatrzona słowami wsparcia dla osób na oddziałach, więc piszemy również to. Tutaj jest takie zawsze miejsce, gdzie pojawia się pani, która udziela informacji związanych z profilaktyką raka sutka. Można nauczyć się na fantomach, samobadania, znalezienia guzów, znalezienia różnic. Można tutaj zawsze się kilka razy do roku latem pojawić i chociaż nauczyć się, jak kontrolować swoje zdrowie.
Magazyn na zdrowie.
To coroczna impreza w Poznaniu. W najbliższą sobotę nad Jeziorem Maltańskim już po raz piąty zorganizowany zostanie rajd po zdrowie. To wydarzenie nie tylko sportowe, ale przede wszystkim prozdrowotne.
Jego celem jest pokazanie życia pacjentów hemato-onkologicznych, którzy udowadniają, że niemożliwe nie istnieje. Mówi prezes Fundacji Carita Łukasz Rokicki.
Niemożliwe nie istnieje hasłem, które ma bardzo ważne przesłanie, mówiące, że granice, które często sami sobie stawiamy, można bardzo mocno przesuwać i to pokazują pacjenci hemato-onkologiczni, pacjenci, lekarze, którzy pokazują podczas tego dnia, że niemożliwe naprawdę nie istnieje. A to wszystko dzięki nowoczesnym terapiom, którym pacjenci mogą żyć lepiej niż przed chorobą, aktywnie, efektywnie i pełni. To wszystko jest w naszych głowach. Jeżeli wierzymy, że damy radę, często okazuje się, że naprawdę możemy więcej niż nam się wydawało. Rajd jest symbolem tej wiary i pokazaniem, że mimo trudności można żyć pełnią życia.
Aktywność fizyczna jest ważna właściwie w każdym etapie życia. Dlaczego w przypadku chorób hemato-onkologicznych sport jest tak istotny?
Aktywność fizyczna nie jest oczywiście lekiem, ale ma ogromne znaczenie. Poprawia kondycję, odporność, obniża poziom stresu i wspiera leczenie. Dla pacjentów hemato-onkologicznych ruch oznacza lepszą regenerację organizmu, lepsze samopoczucie. To sygnał, że choroba nie odbiera nam prawa do aktywnego życia.
Rajd po zdrowie nad Maltą jest skierowany zarówno do zdrowych, jak i do chorych, właściwie dla wszystkich poznaniaków.
Dla wszystkich, dla pacjentów, rodzin, opiekunów, lekarzy, personelu medycznego, ale dla każdego mieszkańca Poznania, kto chce spędzić zdrowo i aktywnie czas. Chodzi o integrację i pokazanie, że zdrowie, profilaktyka dotyczą każdy z nas, bo każdy z nas może być pacjentem.
No właśnie, a propos tej profilaktyki, jak zawsze podczas tej imprezy będzie oferta zdrowotna, czyli dostępne dla wszystkich badania różnego rodzaju.
Przygotowaliśmy szeroką ofertę badań, które za darmo będą dostępne dla wszystkich, którzy tego dnia znajdą się nad Poznańską Maltą. Mówimy tu o badaniach piersi, o dermobusie, do kontroli zmian skórnych, o spotkaniach z hematologami, pulmonologami, będzie można wykonać spirometrię. To świetna okazja, żeby zadbać o zdrowie w jednym miejscu i bez kolejek. Zdarzyło się, że osoby, które w poprzednich latach przyszły tylko dla sportu, a przy okazji zrobiły badania kontrolne, profilaktyczne, no okazało się, że wykryto pewne zmiany, które spowodowały, że osoby te dowiedziały się o jakiejś chorobie, która się w organizmie się rozwijała. Była taka sytuacja poprzez badanie w mamobusie, w dermobusie, także no mam nadzieję, że poprzez to wydarzenie też komuś uratowaliśmy życie, ktoś się dowiedział o tym, że coś się dzieje, ale dzięki temu mógł wdrożyć leczenie i, no i dzisiaj być razem z nami.
Rajd po zdrowie to także okazja do wylicytowania różnych ciekawych rzeczy, bo znane osoby przekazują dary, by później wesprzeć szczytny cel.
Rok temu zbieraliśmy fundusze na rehabilitację pacjentów hemato-onkologicznych. W tym roku pomagamy naszej koleżance, która od 10 lat jest naszą wolontariuszką fundacji. Od początku organizowała z nami rajd. Dzisiaj niestety sama potrzebuje pomocy, wróciła do niej ciężka choroba. Jedyną szansą jest terapia CAR-T, to nowoczesne leczenie, jeszcze nierefundowane w Polsce, którego koszt to jest 1,5 miliona złotych, ale daje ogromną nadzieję na powrót do zdrowia. Dlatego cały tegoroczny rajd oraz bogate licytacje, które przeprowadzimy podczas wydarzenia, będą przekazane na leczenie naszej koleżanki Ani. A będzie można wylicytować naprawdę całkiem ciekawe perełki. Będzie można wylicytować koszulkę Lecha Poznań z podpisami wszystkich piłkarzy. Będzie koszulka Krakowi z biletami VIP na dowolny mecz w sezonie, koszulki Śląska. To dla fanów piłki nożnej, ale będą też koszulki ufundowane przez aktorów, piosenkarzy, celebrytów.
Początek rajdu po zdrowie w sobotę o 9:00, wtedy startują badania, potem w programie rajd rowerowy, krótszy wokół Malty i dłuższy przez miasto, a na zakończenie koncert. Rok temu w tej rywalizacji wziął udział 400 osób, wśród nich i pacjenci, i lekarze, a w tym roku już zapisało się 700 chętnych.
Tym tematem kończymy to spotkanie z Wielkopolską Medycyną. Kolejne za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.